radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład zatytułowany Wydarzenia dzieciństwa poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda. Nasze ostatnie spotkanie nakreśliło nam tajemnicę narodzenia Jezusa. Określiliśmy czas i miejsce narodzenia. Dziś chcemy spojrzeć na samo narodzenie Pana oraz na wydarzenia z Jego dzieciństwa. Zatem jak wyglądało samo narodzenie? W tradycji chrześcijańskiej być może w znacznej mierze pochodzi to z pobożności ludowej, kolędowej, mocno zakorzeniony jest obraz stajenki ubogiej, złych mieszkańców Betlejem. Często na filmach można zobaczyć spieszących do Betlejem Józefa i Maryję, którzy w ostatniej chwili szukając nerwowo miejsca, gdzie Maryja mogłaby porodzić wyczekiwanego syna. Czy tak naprawdę wyglądało narodzenie Jezusa w Betlejem?
Aby zobaczyć prawdziwe Boże Narodzenie, trzeba nam otworzyć przekazy Ewangelii, od chociażby Ewangelii świętego Łukasza, świętego Mateusza. Trzeba spokojnie raz i drugi przeczytać i posłuchać. Dokładnie posłuchać tego, co do nas poszczególni ewangeliści chcą powiedzieć. Święty Łukasz zapisze. Otwórzmy drugi rozdział Ewangelii Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Ewangelista Łukasz wyraźnie zatem określa ramy historyczne wydarzenia. Wskazuje, że Józef pochodził z domu i rodu Dawida, a zatem, aby wypełnić nakaz cesarski, musiał udać się do Judei. W Judei bowiem znajdowało się jego dziedzictwo, Betlejem. Udał się tam, aby się dać zapisać z poślubioną sobie małżonką, Maryją, która była brzemienna.
Betlejem, miejsce Bożego Narodzenia. Jak to mogło się dokonać? Pośpiech? Nieżyczliwi ludzie, którzy nie udzielili im gościny? Święty Łukasz zapisze krótko. Kiedy tam przybywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
Ewangelista Łukasz napisze, kiedy tam przebywali. A zatem Józef z Maryją już byli w Betlejem. Byli tam, kiedy nadszedł czas rozwiązania Maryi. Nie było zatem pośpiechu. Przybyli do Betlejem, zamieszkali. Tak, zamieszkali tam i wtedy nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Ewangelista wskazuje, że narodzenie miało miejsce nie wtedy, gdy Józef z Maryją zbliżali się do Betlejem. Gdy, jak to chce nieraz pobożność ludowa, szukali gorączkowo miejsca do zamieszkania. Napisze Łukasz, oni już mieszkali w Betlejem, już tam byli. Ewangelista, owszem, jest tu oszczędny w słowach, nie wyjaśnia i nie zajmuje się tym, gdzie Józef i Maryja się zatrzymali. Wskazuje jedynie, że zatrzymali się w Betlejem dłuższy czas. I właśnie wtedy, gdy przebywali w Betlejem, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. W stwierdzeniu urodziła swego pierworodnego syna, Łukasz niejako zawiera zaproszenie dla każdego z nas. Zaprasza nas, by podejść i dotknąć swoimi oczami wiary nowonarodzonego. Jest to zaproszenie do kontemplacji. Przyjście na świat Jezusa opisane jest niezwykle prosto, jakby ewangelista chciał nadać temu wydarzeniu nutę cichości, jakby chciał owo narodzenie otoczyć milczeniem. Urodziła swego pierworodnego syna, a zatem ma on prawa i przywileje zarezerwowane dla syna pierworodnego. Jako taki jest on poświęcony Bogu i należy do Boga. Dalej zapisze Łukasz, że Maria owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie. Słuchając tego Łukaszowego opisu narodzenia, opisu owinięcia i złożenia w żłobie, można słyszeć zapowiedź wydarzeń kończących ziemską działalność Jezusa. Oto bowiem, czytamy, zapisze święty Łukasz, oto bowiem, gdy Pan umarł na drzewie krzyża, przyszedł Józef z Arymatei, zdjął ciało Jezusa z krzyża, owinął w płótno i położył w grobie. 23 rozdział Ewangelii Łukasza, zakończenie. Można by rzec, że wydarzenie narodzenia niejako przenosi nasze myśli ku Golgocie, ku złożeniu Jezusa do grobu. Kreśląc przekaz o narodzeniu Jezusa, ewangelista jakby chce, byśmy pamiętali, że ów nowonarodzony przychodzi, by oddać za nas swoje życie.
W Betlejem zostaje Jezus złożony w żłobie. Maryja powiła swojego pierworodnego i złożyła w żłobie. Żłobie kamiennym, drewnianym. Czy można coś powiedzieć o tym żłóbku? W Bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie można zobaczyć relikwie żłóbka, jakby drewno, jakby nasza wiklina.
W opisie Łukasza pojawia się żłóbek, do którego zostaje złożony Jezus. Użyty na to określenie miejsca położenia Jezusa grecki termin fatne jest bardzo trudny do jednoznacznego przełożenia. Słowo to może bowiem oznaczać zagrodę, do której zapędza się trzodę, albo też żłób, zagłębienie wykute w skalnej grocie. Ale może także odnosić się do pewnego rodzaju kosza, który był używany w podróży. Mając na względzie wyrażenie Maria położyła go, można mieć wręcz pewność, że Łukasz ma na myśli nie tyle grotę, co pewnego rodzaju żłóbek. Warto zwrócić uwagę, że określenie żłób zwykle prowadzi nas do skojarzenia z szopką, stajenką, grotą, w której przebywały zwierzęta. Tradycyjna pobożność dodaje nam właśnie do takiego obrazu zwierzęta, woła i osiołka. Ale obrazu takiego nie da się tak prosto wydobyć z Łukaszowego przekazu, bowiem ewangelista nie mówi nic o stajence ani o zwierzętach. Wzmiankuje jedynie nazwę fatne, którą zwyczajowo tłumaczy się jako żłób. Maryja położyła go w fatne, w żłobie. Mówiąc o żłóbku, trzeba jednak mieć na uwadze kontekst kulturowy. Ludy semickie wiodły raczej koczowniczy tryb życia, więc pewne sprzęty codziennego użytku musiały być transportowane przez podróżnych. W związku z tym, że nie wydaje się, by terminem fatne ewangelista określał kamienny czy też przymocowany na stałe żłób, do którego przywiązywano zwierzęta, ten żłóbek, może bardziej zasadne, żebyśmy ten żłóbek wyobrażali sobie raczej jako przenośny kosz, a biorąc pod uwagę to, że dźwigało go zwierzę, mógł to być taki podwójny kosz, który na czas podróży można było praktycznie przewiesić przez grzbiet zwierzęcia, co pozwalało mu zachować równowagę. Kosz z jednej strony grzbietu mieścił rzeczy podróżne, zapasowe ubrania, okrycia nocne, być może sprzęty codziennego użytku, rzeczy potrzebne do pracy. Natomiast ten kosz znajdujący się po drugiej stronie, o który zapewne o wiele bardziej dbano, służył do przechowywania żywności, przede wszystkim chleba. Rzecz jasna, by zabezpieczyć żywność przed kurzem, mogła być ta żywność zawinięta w chusty. Na wierzch z pewnością kładziono siano. Najprawdopodobniej to siano było także pokarmem dla zwierząt. W tym właśnie żłobie, koszu, w którym także zwyczajnie przechowywano pod tym sianem żywność, chleb, został położony Jezus narodzony w Betlejem, w domu chleba. Jezus, który stanie się dla nas chlebem życia. Można też na ten Łukaszowy opis popatrzeć głębiej. Zapisze święty Łukasz, że Maryja położyła Jezusa w żłobie. Warto zwrócić uwagę, że użyty przez ewangelistę grecki termin anaklinen, położyć, położyła, używany był często na opisywanie czynności kładzenia się do posiłku. Jezus nie jest położony przy stole jak ten, który spożywa, ale na miejscu, z którego się spożywa, czyli w żłóbku. On jest bowiem pokarmem. Bóg daje się nam jako pokarm.
Nowonarodzony Pan rodzi się jednak w stajni, w ubóstwie i chłodzie. Nie było bowiem dla nich miejsca w gospodzie. Dlaczego ówcześni ludzie nie przyjęli, nie udzielili gościny Józefowi i Maryi?
Łukasz podkreśli, że nazaretańska rodzina przebywała w Betlejem, gdy nadszedł czas narodzin Zbawiciela. Pamiętać trzeba, że ewangeliście nade wszystko chodzi o to, by ogłosić wydarzenie narodzenia Pana. Wydarzenie od tak długiego czasu oczekiwane. Inne szczegóły są dla niego jakby drugorzędne. Pisząc o ubogim narodzeniu, ewangelista stwierdza, że Maryja porodziła swego pierworodnego i położyła w żłóbku, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Łukasz używa greckiego słowa katalymma, które można tłumaczyć jako gospoda, zajazd, ale bardziej poprawnym jest tłumaczenie pokój, sala, pomieszczenie. Pisząc o położeniu Jezusa w żłóbku, ewangelista zaznacza, że Maryja uczyniła tak, gdyż nie było dla nich miejsca w katalymma. Najczęściej tłumaczy się to w gospodzie. Bardziej jednak zasadne wydaje się tłumaczenie, że nie było dla Józefa i Maryi miejsca w pokoju, w osobnym pomieszczeniu. Łukasz wskazuje zatem, że narodzenie dokonało się w miejscu, w którym Józef i Maryja już przez jakiś czas mieszkali po przybyciu do Betlejem, a w którym nie było odpowiednich warunków na czas porodu. Być może miejsce to było jakąś niższą częścią gospody, być może była to część domu będąca grotą, część domu przeznaczona na magazyn, na pomieszczenie dla zwierząt. Być może gospodarz domu, słysząc, że dla Maryi nadszedł czas rozwiązania, a nie mając w gospodzie stosownego, wolnego pomieszczenia, otwiera to ubogie, skromne miejsce, miejsce, gdzie Maryja może być sama, gdzie może mieć choć odrobinę prywatności. Łukasz przez wzmiankę o braku miejsca w gospodzie, w osobnym pomieszczeniu, chce jedynie podkreślić skromne i ubogie warunki, w jakich doszło do narodzin Mesjasza. Zbyt wielka ilość szczegółów mogłaby zaciemnić cały obraz. Pominięcie tych szczegółów tworzy atmosferę ciszy, spokoju. Jezus rodzi się, to chce podkreślić Łukasz, rodzi się ogołocony z boskiego majestatu. Rodzi się w zwykłych okolicznościach, wręcz niezauważony. Dopiero potem aniołowie ogłoszą Jego przyjście na świat i zaproszą do uczestnictwa w tym wydarzeniu pasterzy, aby stali się świadkami narodzin Mesjasza.
Kolejne wydarzenia określone przez świętego Łukasza to pokłon pasterzy i wydarzenia łączące się z wypełnieniem prawa, nadanie imienia, ofiarowanie w świątyni. Po tych wydarzeniach Łukasz zapisze: gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta, Nazaret. Ewangelia Mateusza niejako uzupełnia przekaz świętego Łukasza.
Przekaz o pokłonie mędrców, jak również całą Ewangelię dzieciństwa, pierwsze dwa rozdziały Ewangelii według świętego Mateusza, można zatytułować poszukiwania Jezusa. Kreśląc bowiem rodowód Jezusa, ewangelista Mateusz pokazuje, że ziemskie dzieje Jezusa złączone są i ukryte z rodowodem Dawida. Później, ukazując wątpliwości Józefa, uczy czytelników ewangelista, że poczęcie Jezusa dokonało się z Ducha Świętego. Również cały drugi rozdział Ewangelii Mateusza koncentruje się wokół pytania, gdzie jest Jezus? Mędrcy przybywający do Heroda pytają, gdzie narodził się Mesjasz? Słyszał wtedy odpowiedź: w Betlejem, bo tak napisał prorok: ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Później, kiedy Józef dowiaduje się o niebezpieczeństwie, święta rodzina spieszy do Egiptu. Na domyślne pytanie, gdzie przebywał Mesjasz po narodzeniu, pada pośrednia odpowiedź: w Egipcie. Z Egiptu wezwałem syna mego, zapisze święty Mateusz. I wreszcie u końca Ewangelii Dziecięctwa na pytanie, gdzie jest Jezus, ewangelista odpowiada: w Nazarecie. Tak miało się wypełnić słowo proroka: nazwany będzie Nazarejczykiem. Niezwykle ważne pytanie, gdzie jest Jezus, zadają po raz pierwszy mędrcy, którzy przybyli do Jerozolimy. Ewangelista Mateusz milczy o podróży mędrców, nie pisze, kim dokładnie byli, ilu ich było. Mateusza bowiem interesują oni jako ci, którzy szukają Jezusa, jako ci, którzy stawiają pytanie, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Mędrcy interesują apostoła, bo pytają o drogę do Jezusa, bo szukają z Nim spotkania. Kreśląc historię o mędrcach, święty Mateusz podpowiada, że każdy winien wzorem mędrców utrudzić się, powinien poszukać drogi do Zbawiciela. Jest rzeczą konieczną, podkreśla Mateusz, by szukać Boga z nami. Historia spieszących ze wschodu mędrców zachęca, by nieustannie szukać, gdzie jest Jezus, gdzie mogę Go znaleźć. Bóg bowiem nieustannie szuka człowieka. Ciekawym jest, że pierwsze słowa wypowiedziane przez Boga do Adama brzmią: Adamie, gdzie jesteś? Zostały one wypowiedziane po to, by obydwaj mogli się spotkać. Ojciec Święty Franciszek stwierdza, że mędrcy, idąc za światłem, poszukiwali światła. Gwiazda, która pojawiła się na niebie, rozpaliła w ich umyśle i w ich sercach światło pobudzające do poszukiwania wielkiego światła Chrystusa. Mędrcy wiernie podążali za tym światłem, które ich wewnętrznie przenikało, i spotkali Pana. Papież pisze: idąc za przykładem mędrców, z naszymi małymi światełkami szukajmy światła i strzeżmy naszej wiary.
Wraz z odchodzącymi mędrcami Józef otrzymuje nakaz, by udał się do Egiptu, potem zaś powracając z Egiptu, święta rodzina udaje się do Nazaretu.
We śnie Józef otrzymuje nakaz: uciekaj do Egiptu przed Herodem. Ucieczkę tę można jednak uważać za zupełnie naturalną. Żydzi bowiem często uciekali do Egiptu. W rezultacie tego każde miasto egipskie miało taką swoją kolonię żydowską. W obliczu niebezpieczeństwa Józef czyni to, co wielu Żydów uczyniło przed nim. Pisząc o ucieczce do Egiptu, Mateusz jednak chce podkreślić posłuszeństwo Józefa. Pomija szczegóły co do drogi, jaką udał się Józef do Egiptu, jak długo trwała ta podróż. Mateusz milczeniem okrywa także to, jak długo święta rodzina przebywała w Egipcie. Wydaje się, że całe opowiadanie Mateusza o tej podróży do Egiptu jest skróconą wersją wcześniejszych tradycji. Umieszczając je jednak, ewangelista opierał się, to ważne, na przesłankach historycznych. We wszystkich tych wydarzeniach ewangelista widzi wypełnienie się proroctwa Ozeasza: z Egiptu wezwałem syna mojego. Jak wydarzenie Mojżesza, jego wyjście z Egiptu, było czasem zbawienia narodu wybranego, tak w wydarzeniu powrotu Jezusa powtarza się, jakby dopełnia wyjście z Egiptu. Zbawienie dokonujące się w Jezusie Chrystusie nawiązuje do tego jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach narodu wybranego, do wyjścia Mojżesza i narodu wybranego z Egiptu. Pobyt świętej rodziny w Egipcie kończy się wraz ze śmiercią Heroda, wydaje się około 4 roku przed naszą erą. Józefowi raz jeszcze objawia się anioł, polecając, by wziął Maryję, Jezusa i powrócił do ziemi Izraela. On zaś, posłuszny Józef, wypełniając doskonale polecenie boskiego posłańca, powraca. Nie mogli jednak wrócić do Betlejem. Być może dlatego, że opinia o mesjańskim dziecięciu wciąż była żywa w tamtejszej społeczności. Stąd też Józef, obawiając się znanego z surowości syna Heroda, Archelaosa, na polecenie anioła udaje się do Galilei i osiedla się w Nazarecie.
Nazaret to miasto, a może miasteczko, w którym Jezus spędził największą część swojego życia.
W czasach Chrystusa Nazaret był małą miejscowością, która mogła liczyć nie więcej niż maksymalnie 2000 mieszkańców. Na kartach Starego Testamentu nie pojawia się ta miejscowość ani razu. W rzeczywistości nie było to miasto, bardziej niewielka osada. Ewangelista Mateusz zapisze, że Jezusa nazwano Nazarejczykiem. W ten sposób stara się nawiązać do księgi proroka Izajasza, który zapowiadał: wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzenia. Jezus jest owym Nezer, obiecaną odroślą, która wyrośnie z pnia Jessego, potomkiem Dawida, przyrzeczonym Bożym pomazańcem.
Od momentu przybycia do Nazaretu aż do początku publicznej działalności Jezusa Ewangelie milkną. Czy wiemy, co się w tym czasie działo z Jezusem?
Tylko pozornie nie wiemy, co działo się z Jezusem w okresie od przybycia świętej rodziny do Nazaretu aż do początku publicznej jego działalności. Ewangelia według świętego Łukasza zapisze, że Jezus wzrastał w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Cały przekaz o świętej rodzinie, która swoim zwyczajem udaje się do Jerozolimy, by tam jak co roku być na święcie Paschy, pokazuje, że Jezus wzrastał w prawdziwie świętej rodzinie. Uczestnictwo 12-letniego Jezusa w pielgrzymce na święto Paschy jest wyraźnym znakiem gorliwości religijnej rodziny Józefa i Maryi. Święta rodzina uczyła swojego syna modlitwy, wiary, uczyła miłowania i zachowywania Bożych przykazań. Jezus bowiem, jako człowiek, musiał poznawać tajemnice wiary. Musiał także poznawać tajemnice swojego powołania. Wydarzenia, które miały miejsce w Nazarecie, owiane są tajemnicą. Były to jednak lata kształtujące osobowość Jezusa, a dokonało się to w niezwykle pobożnej wspólnocie rodzinnej, rodzinie Józefa i Maryi, rodzinie z Nazaretu.
Za dzisiejszy wykład dziękujemy księdzu profesorowi Piotrowi Łabudzie, a na zakończenie tradycyjnie pytanie konkursowe. Gdzie po powrocie z Egiptu udał się Józef ze swoją rodziną? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłane na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.